Drodzy Państwo, dziś o modlitwie wstawienniczej. Modlitwa wstawiennicza, wstawiennictwo jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża nas do modlitwy Jezusa. On jest jedynym wstawiającym się u Ojca za wszystkich ludzi, a szczególnie za grzeszników. On jest tym, który zbawia na wieki, może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi, jak czytamy w liście do Hebrajczyków. Sam Duch Święty przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Wstawiać się za innymi, prosić za nich jest od czasu Abrahama czymś właściwym dla serca ukształtowanego według miłosierdzia Bożego. W czasie Kościoła wstawiennictwo chrześcijańskie uczestniczy we wstawiennictwie Chrystusa, jest wyrazem Komunii Świętej. We wstawiennictwie ten, kto się modli, ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Do tego stopnia, aby modlił się za tych, którzy wyrządzają mu nawet zło. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie przeżywały bardzo głęboko tę formę dzielenia się. Paweł Apostoł pozwala im uczestniczyć w ten sposób w swoim posługiwaniu Ewangelii, ale też wstawia się za nimi. Wstawiennictwo chrześcijan nie zna granic. Jak mówi święty Paweł w liście do Tymoteusza, za wszystkich ludzi, za królów, za wszystkich sprawujących władzę, za prześladowców, za zbawienie tych, którzy nawet odrzucają Ewangelię. Modlitwa wstawiennicza, więc widzimy, jest darem Ducha Świętego, bo sam Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach. Jest to modlitwa o charakterze prośby, w której jedna osoba lub grupa osób stawia się do Boga za inne osoby. Modlitwa ta jest też taką służbą pośredniczenia w imieniu kogoś innego. Jest to najbardziej bezinteresowna modlitwa prośby, ponieważ jest błaganiem Boga o łaski dla innych osób, czasem zupełnie nieznanych. Modlić się wstawienniczo znaczy jednoczyć się z Chrystusem zmartwychwstałym, który żyje, który wiecznie wstawia się za nami. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. Modlitwa taka jest łączeniem się też nas wszystkich członków mistycznego ciała z jego głową, a celem głównym modlitwy wstawienniczej jest oddanie chwały Bogu oraz zbawienie człowieka. Nigdy też nie wolno zapomnieć o tym celu modlitwy, ponieważ inaczej może ona przerodzić się w jakieś takie formuły magiczne, które zmierzają jedynie do spełnienia naszych pragnień. Jeżeli nawet modlitwa wstawiennicza dotyczy konkretnych sytuacji, może i zranień, chorób lub błogosławieństwa, to zawsze ostatecznie zmierza ona do zbawienia człowieka i objawienia się chwały samego Boga. Modlitwa ta jest praktykowana od najdawniejszych czasów. Wspomnieliśmy przecież i samego Abrahama. Jest widoczna, nieodzowna też w życiu pierwotnego Kościoła do czasów obecnych. Za przykładem modlitwy za kogoś, czy z przykładem spotykamy się już na pierwszych kartach Biblii, pierwszym, o którym wspomina Pismo Święte, modlącym się za innych jest właśnie Abraham. Fakt ten jest o tyle ważny, ponieważ ukazuje orędownictwo za ludzi obiektywnie winnych, którzy są mieszkańcami Sodomy i Gomory. Z samym faktem modlitwy spotykamy się oczywiście wcześniej, ale jest to na ogół modlitwa dziękczynna, modlitwa ofiarnicza. Tu postawa patriarchy przekracza tę rzeczywistość, ponieważ zawiera w sobie ten element wstawiennictwa, prośby za innych. Jest jakby całkowicie pozbawiony własnych korzyści. Kolejnym przykładem tej praktyki jest modlitwa Mojżesza. Odwołuje się ona do Abrahama, na którego powołuje się w rozmowie z Bogiem. Mojżesz, podobnie jak ojciec narodów, zanosi modlitwę prośby za ludzi, którzy ewidentnie podlegali karze. Sprzeniewierzenie się kultowi Boga było wtedy najcięższym przewinieniem i prośba Mojżesza jest orędownictwem za tych, którzy zostali już przeznaczeni na ukaranie. I mówi: zaniechaj zła, które zechcesz zesłać na twój lud. I w tej modlitwie prośba nie jest usprawiedliwieniem grzechu ludu, ale odwołaniem się do miłosierdzia Boga. Tu podstawą prawodawcy Izraelitów posuwa się o szczyt ofiary. Jest nią pragnienie ofiarowania siebie za innych. Słowa z Księgi Wyjścia: jednak przebacz im ten grzech, a jeśli nie, to wymasz mnie natychmiast z twojej księgi, którą napisałeś. Świadczy o wielkości tej ofiary. Dostrzec tu możemy przeogromną ufność i odpowiedzialność za ludzi, ale także potęgę tej modlitwy, która w swojej żarliwości posuwa się aż do takich aktów. Nie polega ona tu na własnych siłach, choć nie zapominamy o własnej osobie, siebie stawia jako typ ofiary zastępczej. W dziejach Izraela było wiele takich zdarzeń, wydarzeń. Tutaj świadectwo Pisma Świętego potwierdza, że Bogu jest miłe to postępowanie tych, którzy pragną Mu się podobać, którzy pragną pełnić Jego wolę. Jak czytamy, zwraca się do proroka Ezechiela: szukałem wśród nich męża, który by wystawił mur i stanął na wyłomie przede mną, ale nie znalazłem takiego. I szczytem takiego postępowania, w którym pełniona jest też i wola samego Boga, jest postawa Jezusa Chrystusa, który nie tylko poleca modlitwę za innych, ale nadto rozszerza ją na nieprzyjaciół. Sam jest przykładem i tutaj ten konkret: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie jest to tylko przebaczenie winy przez Jezusa, ale też i orędownictwo. Jezus modli się za tych, którzy swym czynem zasługują na najwyższą karę. Kościół, który jest mistycznym ciałem Chrystusa, oczywiście kontynuuje tę praktykę. Podejmowali ją apostołowie, ojcowie Kościoła, i ta modlitwa trwa do dnia dzisiejszego. Wyraz temu daje chociażby treść litanii, niejednokrotnie liturgia, praktykowana koronka do miłosierdzia Bożego. Modlitwa za innych ludzi, często pojmowana jako miłość wspomagająca, czyli miłosierdzie, nigdy nie jest bezowocną praktyką. Jeżeli z zamysłu Bożego nie oddziaływuje na omadlanego, to zwraca się ku modlącemu i czyniącemu miłosierdzie. Również taki sens mają słowa Pana Jezusa: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I to miłosierdzie nakazywane przez to jedno z błogosławieństw, to przede wszystkim przebaczenie wszystkich krzywd wszystkim ludziom bez wyjątku. Święty Paweł jest wprost pewien działania takiej modlitwy i naśladując Mojżesza pisze: wolałbym sam być klątwą, czyli odłączonym od Chrystusa, dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. To przekonanie uwidacznia się w prośbach za ludzi, w treści jego listów. Modlitwa za ludzi, a tym bardziej za tych, którzy w naszym mniemaniu nie osiągnęli jeszcze nieba, jest właściwa ludziom, którzy dali się przeobrazić duchowi Chrystusa. On to właśnie powoduje w człowieku pragnienie miłości i modlitwy za innych. Że to nie jest tak, że my komuś tak jakoś wyrzucamy, że o, modliłem się za ciebie, tylko czynię to dlatego, że kieruje mną miłość do człowieka i pragnienie jego zbawienia. Otwarcie się człowieka, w tym przypadku na kogoś, kto budzi może też jakąś nieuzasadnioną niechęć, spowodowaną jakimś niewłaściwym postępowaniem, tym bardziej pokazujemy, kogo jesteśmy uczniami, czyją jesteśmy własnością, do kogo należeć nie tylko chcemy, ale do kogo należymy. I ta miłość jest wyznacznikiem przynależności do Pana Jezusa. On ją nakazuje, jednocześnie pokazując, jak mamy ją realizować. I modlitwa wstawiennicza jest wyrazem miłości do Boga i przez to i do człowieka. Nie można przecież jednego kochać, a drugiego nienawidzić. Święty Jan zresztą w liście, w jednym z swoich listów pisze, że gdybyśmy mówili, że kochamy Boga, a mieli w nienawiści bliźniego czy jakąś niechęć, no to mówi, że kłamiemy. Nie można więc jednego kochać, a drugiego nienawidzić. Kto chce mówić z ludźmi, nie mówiąc o Bogu, tego słowa się nie spełnią. Ale kto chce rozmawiać z Bogiem, nie rozmawiając z człowiekiem, tego słowo błądzi. Jeden z myślicieli w ten sposób też i tę rzeczywistość nam tu tak przedstawia. W całej historii istnienia Kościoła wielu świętych podejmowało taką osobną modlitwę za grzeszników. Kościół podczas każdej liturgii modli się za zmarłych, orędując w ten sposób za nimi. Nie są to przypadki jakoś odosobnione, ale wprost tutaj tożsame z pojęciem też i naszej religijności. Zarówno wiara, jak i liturgia nacechowane są elementami wstawiennictwa za żyjących, za zmarłych, oczywiście bez wyjątku. Tu myślimy o wszystkich, o każdym. Zobaczmy, że te postacie biblijne ukazują nam taką istotną różnicę pomiędzy autentyczną modlitwą za kogoś, a odmawianiem modlitw. To też musimy sobie tu rozróżnić. Ta pierwsza może przybrać też formę jakiejś walki, sporu. Na szali kładzie się wtedy nie tylko argumenty i względy, ale wiara może poprowadzić do samoofiarowania, tak jak wspomnieliśmy o Mojżeszu. Jak wielką ufność w Boże miłosierdzie i sprawiedliwość musiał mieć Mojżesz czy święty Paweł, skoro byli tak zdecydowani, by siebie pozbawić nawet życia. Do modlitwy wstawienniczej prowadzi oczywiście bardzo intensywny proces też rozwoju duchowego. O tym nie możemy zapomnieć. To się nie dzieje od tak. to, tak jak wczoraj mówiliśmy, ta codzienność nasza, że nie od wielkiego dzwonu, czy gdy trwoga, to do Boga, ale ta codzienna, wierna modlitwa, wierne trwanie przy Bogu, adorowanie Go, wielbienie, kontemplacja Boga, nasza modlitwa, życie w łasce uświęcającej, powoduje, że my również i jesteśmy zdolni do takiej właśnie modlitwy wstawienniczej, w której polecamy naszych bliźnich. Na ile bowiem trzeba być przemienionym wewnętrznie, aby nie tylko w bliźnim ujrzeć prawdziwego człowieka, ale to samo dostrzec nawet we wrogu. Nie chodzi tu tylko o jakieś takie odległego przeciwnika, bliżej, prawda, nieznanego, raczej idzie o kogoś nawet ze swojego środowiska, tego, którego mam blisko, z którym relacje są niemal codzienne i tym bardziej zranienia mogą być bardzo takie dotkliwe, takie, które odczuwamy, bo jak kogoś nie znamy gdzieś tam, prawda, daleko, daleko, no to można powiedzieć, to nas niewiele kosztuje. Ale tutaj to nie kwestia tylko takiej psychiki czy psychicznego podejścia do tego, ale też ogromnej wiary. Wiara w Boga, który wszystko skupia wobec miłości, prowadzi nas na właśnie takie wyżyny. Zawalczyć o kogoś, kto wyrządził mi krzywdę, kto mnie znieważa, może ignoruje, dokucza, tak delikatnie mówiąc, często stoi po przeciwnej stronie. To jest właśnie wielka sprawa, powiemy może nawet taka wielka świadomość, powołanie, jakie nam ukazuje też Ewangelia. Zaprasza nas do takiego radykalnego pójścia za Panem Jezusem i radykalnego też podejścia do sprawy naszej modlitwy. Autentycznie więc ofiarować swój czas za kogoś, to też owocować przez Ducha Świętego. I tylko osoba stojąca w prawdzie o sobie, więc weryfikująca się też w obliczu Boga, jest w stanie dać się prowadzić, dać się przemienić. I to też rodzi te konsekwencje tego nowego człowieka i życia naszego według Ducha. Nie według myśli naszej, ale według zamysłu Boga. I miłość musi owocować miłosierdziem. Bóg, który kocha ludzi, troszczy się o swoje stworzenie, wzbudza święte siły, utwierdza, poddając serce, duszę, ciało, wszystkie rzeczy oraz wszystkie moce pod działanie Ducha Świętego. Zresztą, gdy myślimy o przykazaniu miłości Boga i bliźniego, tu świadomi jesteśmy tego serca, duszy, ciała, wszystkich naszych pragnień, całego siebie. Można oczywiście modlić się bez wiary, ale czy taka modlitwa przynosi jakiekolwiek owoce? Według Jezusa wszystko opiera się na wierze. Nie czytamy w Ewangeliach o żadnym cudzie, który nie ukazywałby wiary. Przeciwnie, jej brak jest często powodem wyrzutów. W odniesieniu do Boga wiara stanowi fundamentalną płaszczyznę, która też pozwala na dialog, a on natomiast jest właśnie modlitwą. Prawdziwy rozwój duchowy idzie też w parze z tym doświadczeniem modlitwy. Wiara zakłada modlitwę, a ta przepojona ufnością całkowicie szuka woli Bożej. Słowo bądź wola Twoja nie są jakąś rezygnacją z własnych sił, ale całkowitym oddaniem się Bogu. I modlitwa wstawiennicza oparta jest na niezachwianym przekonaniu, że Bóg jest źródłem dobra, nie chce krzywdy człowieka. Dlatego też zdarza się, że modlitwa skutkuje, tak powiemy nawet, wbrew logice. Pamiętajmy jednak o tym, że to, co logiczne, nie zawsze jest jedynie słuszne. Życie według logiki Bożej oznacza właśnie przyjąć postawę Abrahama. Jak czytamy w Księdze Rodzaju, uwierzył wbrew nadziei. Przykładem też chociażby wielkich świętych, świętego Maksymiliana, który ofiarował siebie za więźnia, też niech będzie takim niezaprzeczalnym argumentem, świadectwem mocy, jaką daje autentyczna modlitwa. Ta świadomość tego, co czynimy dla drugiego, dla brata, siostry.